Seria pożarów w Polsce budzi podejrzenia. To element wojny kognitywnej, czyli takiej, która osłabia odporność społeczeństwa, mówią niektórzy. Nie wiemy, czy mamy do czynienia z naturalnym biegiem spraw, czy z inspiracją służb specjalnych, powiedział w jednym z wywiadów Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W niedzielę doszło w Warszawie do 2 pożarów. Spaliła się całkowicie hala targowa, paliły się też śmieci w siekierkach. W poniedziałek w Grodzisku Mazowieckim doszło do pożaru dachu liceum. Nie ma żadnych podstaw, żeby te wszystkie pożary ze sobą łączyć, twierdzą niektórzy fachowcy. Jednak ze względu na informacje naszych wywiadów, zachodnich wywiadów, które mówiły o tym, że najpierw będą prowokacje, później pożary i zamachy bombowe, żadnego elementu tej drabiny eskalacyjnej wykluczyć się nie da, stwierdził w rozmowie z TVN24 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak interpretować te wydarzenia? Jak się przygotować do tych wydarzeń i do tych informacji. W studiu goście Maria Kujawa, psycholożka, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest też z nami profesor doktor habilitowany Marek Cupryjak z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, podpułkownik Policji w stanie spoczynku. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
I również młodszy brygadier, doktor nauk o zdrowiu Tomasz Kubiak, oficer prasowy zachodniopomorskiego, komendanta Straży Pożarnej w Szczecinie, także wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego Państwowej Straży Pożarnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I dr Mariusz Sikora, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Natomiast przy telefonie profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr habilitowany Grzegorz Ciechanowski, także z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Czy jesteśmy ofiarami aktywności służb obcych, obcego wywiadu, czy raczej teorii spiskowych? Myślę, że tak jednym zdaniem trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ale jak państwo patrzą na to, co się ostatnio dzieje, to czy skłaniacie się państwo ku jednej czy drugiej opinii, a może to jest zupełnie inne zjawisko. Może pani Mario.
Ciężko jest powiedzieć. Ja jakby nie czuję się w kompetencji też, żeby to w jakikolwiek sposób oceniać.
Ale jako psycholożka ma pani jednak taką umiejętność spojrzenia na nasze reakcje, prawda?
Tak, na nasze reakcje jak najbardziej. I tak sobie myślę, że ludzie idą za różnymi informacjami. Niektórzy rzeczywiście są zwolennikami tych teorii takich spiskowych i są w stanie rzeczywiście iść za tym, że to jest atak Rosji na Polskę, że to są jakieś takie działania. Natomiast są też takie osoby, które absolutnie się od tej teorii odcinają. I myślę, że no, to też chroni je przed rozwojem jakiegoś takiego lęku, jakiejś paniki. Ciężko jest mi powiedzieć, bo jeżeli chodzi o te pożary, to tak naprawdę my jeszcze nie wiemy, co było przyczyną. Wszystko jest na etapie badań.
A jednak już taki stan niepokoju w nas jest, prawda?
Tak, jak najbardziej. Natomiast tak ze strony swojej psychologicznej to chciałabym zaznaczyć, że musimy zaczekać na fakty, a nie na opinie i na interpretację tego, co się dzieje.
O czym często zapominamy, prawda? Ja oczywiście tutaj też biję się w swoje własne piersi i też jako reprezentantka mediów wiem, że w dużej mierze właśnie opieranie się o opinie, a nie o fakty, to często nasza sprawka po prostu.
Dokładnie tak. I tak sobie myślę też, i patrząc na ostatnie 4 lata, gdzie tak naprawdę wybuchła pandemia, potem wybuchła wojna na Ukrainie, to tak naprawdę jesteśmy
w pełnej skali, bo ona tak, już trwała wcześniej.
Tak. I jesteśmy w permanentnym takim stresie. I my mamy tendencję do tego, żeby interpretować pewne sytuacje, tak? Więc mamy sytuację, jakąś jej interpretację, a to powoduje jakby nasze stany emocjonalne. Jeżeli widzimy to katastroficznie, co się dzieje, no to idziemy rzeczywiście w taki rozwój tego lęku, który niestety, ale też się udziela, bo mamy takie zarażanie afektywne, czyli lęk, który pojawia się u jednej osoby, może się rozlać na całe społeczeństwo.
Zatem spróbujmy porozmawiać o faktach. Jakie są fakty? Czy jeszcze za mało o nich wiemy, żeby...
Czy pani redaktor, jednym z faktów, który mamy, jest to, że tych pożarów wcale nie jest więcej. Na terenie całego kraju w weekend 11-13 maja było 909 pożarów, a na terenie województwa zachodniopomorskiego 61. Jest to normalna statystyka, nie odbiegająca w żaden sposób od codziennej pracy strażaków w całym kraju, więc patrząc z punktu widzenia faktów, tutaj chyba należy, tak jak pani powiedziała i pani redaktor, bardzo mocno tutaj media, te hasła, tragedia, wypadek, katastrofa, które często bardzo mocno nas biją po oczach w wielu, wielu miejscach, że wywołują tutaj ten efekt.
Natomiast ja chciałbym dodać w tej kwestii odnośnie obecności obcych służb wywiadowczych na terenie państwa polskiego. Jest to naturalne, że każdy wywiad obcego państwa interesuje się sytuacją w Polsce. I nasi sojusznicy także. Ale odnosząc się do kwestii konfliktu na Ukrainie, gdzie Federacja Rosyjska i Białoruś uczestniczą w wojnie i atakują, zabijają niewinne ofiary, to oczywiście przy tej masie uchodźców, gdzie w początkowej fazie wybuchu wojny na terytorium Polski przeniknęło ponad milion, co najmniej milion, to byłoby dziwne, żeby w tej grupie Ukraińców, pseudo-Ukraińców w tym momencie, nie znalazły się grupy dywersyjne, sabotażowe. A więc oni są już na 100%. Tu mogę na swoim doświadczeniu, jakie zdobywałem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych państwach Unii Europejskiej, zagwarantować, że te grupy już są.
Przy okazji tych ruchów migracyjnych, które wymusiła tamta sytuacja, a więc to rozszerzenie wojny w Ukrainie, do którego doszło już przecież kilka lat temu. Mówi pan, że to w ten sposób mogło wyglądać, tak?
To znaczy, tutaj ostatecznie poczekamy na wynik badań biegłych pożarników, między innymi, którzy ustalą przyczyny, czy to było podpalenie, czy samozapłon, a więc to jest kwestia. Natomiast
ja mówię
o bezpieczeństwo państwa. Więc tutaj oczywiście musimy doskonalić nasze służby, bo to, co uczyniła poprzednia władza przez 8 lat, a więc mówię tu o rządach PiS-u, to było niszczenie dosłownie struktur bezpieczeństwa państwa. Więc na szczęście zaczynamy odbudowywać dobrzy fachowcy, którzy byli wyrzucani dosłownie, a indolentów mianowano i mieliśmy masę takich wpadek. Tak jak teraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podawała o rozpracowaniu kilku grup szpiegowskich dywersyjnych, monitorujących trasy przewozu uzbrojenia na Ukrainę, a więc monitoring, zbieranie informacji, obserwacja portów, morskich portów lotniczych. A więc tutaj nasze służby jak najbardziej na razie zapobiegły tym atakom, rozpracowując i zatrzymując. Natomiast mamy świadomość, że nie w każdym przypadku uda nam się w 100% zapewnić to bezpieczeństwo. A więc doskonalenie struktur bezpieczeństwa, przekazywanie większych środków finansowych na doposażenie tych służb. Uzupełnienie wakatów.
Dostaliśmy informację, iż zostanie przeznaczone 100 milionów złotych z rezerwy prezesa Rady Ministrów na wzmocnienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. I właściwie taka informacja powinna nas troszeczkę uspokoić, ale właściwie w kontekście tych wszystkich wydarzeń, a także tych doniesień z początku maja, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że możliwe jest w całej Europie możliwa jest taka seria właśnie różnych zdarzeń sabotażowych w całej Europie, to wszystko jakby wzmaga ten nasz niepokój, tak myślę.
No takie są zasady działania grup organizacji terrorystycznych. One sieją strach, przerażenie. Właśnie sama groźba dokonywania ataków, zamachów już wywołuje u społeczeństwa obawy, lęki, fobie.
W ogóle taką destabilizację takiego ładu w społeczeństwie, więc myślę, że no to po prostu znacznie wtedy osłabia funkcjonowanie społeczeństwa. No i łatwiej jest jakby podejmować jakieś takie kolejne działania, które są negatywne.
Panie profesorze, zwracam się teraz do naszego gościa telefonicznego, bo osoby, które są gośćmi przez telefon, zawsze mają troszeczkę utrudnione zadanie. Trudniej jest się przedostać, gdy dyskusja jest zażarta. Co pan sądzi na ten temat?
No, ja mam też ten przywilej, że mogę siedzieć i słuchać i mieć pewne refleksje. Bardzo ciekawie to się toczy. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o te pożary i przyczyny, to jest jakby druga rzecz. Przepraszam, może tutaj będę jakby w poprzek, ale to jest jakby rzecz dla mnie dzisiaj drugorzędna. A pierwszorzędną jest to, o czym już zresztą państwo też podnosiliście, że te pożary... to może być takie pytanie do dyskusji na temat tego, czy coś takiego w ogóle może być powiązane z tym, co się dzieje z naszą wschodnią granicą. Ja uważam, że tak, ponieważ po pierwsze, no, wojna się toczy od 2014 roku, ale potem to gwałtowne wtargnięcie od 2022 roku, że prowadzi tę wojnę Federacja Rosyjska, która ma specjalną doktrynę na prowadzenie wojny, na prowadzenie tak zwanej nie wojny, niby wojny. Na Zachodzie znana jest ona jako wojna hybrydowa, że Rosjanie dysponują i realizują przecież dokładnie doktrynę Waleria Gierasimowa, szefa sztabu generalnego sił Federacji Rosyjskiej. No, wypłynęłem na daleki ocean, bo zaczynam od pożarów, ja mówię o tym, ale właśnie chcę powiedzieć, że to jest też przyczyna do tego, żeby o czymś takim mówić, tak? Ja o czym mówi ta doktryna? Ona mówi o tym, że należy prowadzić wojnę w sposób inny, nowy, taki bym powiedział szeroki, który będzie przede wszystkim, i u państwa wszystkich to wybrzmiało, tak? Będzie wprowadzał chaos, niepewność, będzie niszczył, burzył bądź rozmontowywał stosunki społeczne, polityczne, administracyjne w danym państwie, że uderzenia takie to niekoniecznie z bronią, niekoniecznie samoloty, bomby i tak dalej, ale rozmontowywanie państwa od wewnątrz, tak? Podsycanie różnego rodzaju niepokojów. No
i także myślę, że też rozsadzanie w miarę możliwości więzi społecznych.
Oczywiście, że tak. I to, co oglądaliśmy w ostatnich latach, nie mówię, czy to taka strona, czy inna, ale to się działo być może też na naszych oczach, tak? Ta polaryzacja chociażby społeczeństwa, tak? To skłócanie społeczeństwa, chociażby, prawda? Generalnie, czy to była realizacja polityki Gierasimowa, doktryny, tego nie wiem, ale to na pewno współgrało z tymi założeniami, które sobie właśnie tam wyznaczano w tym względzie. No przypomnijmy sobie jeszcze taki charakterystyczny przykład. Rok 2014, na Krymie pojawiają się żołnierze bez żadnych odznaczeń. Cały świat wie, że to są żołnierze rosyjscy. Wszyscy oficjalnie nie można tego stwierdzić, tak? No, mamy do czynienia właśnie z tego typu przeciwnikiem. Inna sprawa jeszcze, jeżeli mogę, to daleko odpłynę, ale wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych, pierwszy, gdzie wygrał Donald Trump, a jego główna przeciwniczka, no uwaga, była no, w wielkiej opresji, a tu już to wiemy, powodowanej przez Rosjan, tak? Ich wpływem na sieci internetowe w Stanach Zjednoczonych, gdzie panią Hillary Clinton obrażano, puszczano różnego rodzaju informacje. Robili to ludzie Prigożyna, już teraz wiemy, oczywiście oskarżeni i tak dalej, ale miało to miejsce. Czyli takie szerokie oddziaływanie, pożary być może ze znakiem zapytania, czy jak, kto to robił. Ale uwaga, w tym momencie dzięki tym pożarom, w cudzysłowie dzięki oczywiście, ale w związku z tym, że one się dokonały, tu nam się otwiera temat pod tytułem jaką ofiarą albo ofiarą jakich działań możemy być w przyszłości, tak właśnie związanymi z tak zwaną wojną hybrydową.
A poza tym tutaj chyba właśnie poniekąd już o tym rozmawialiśmy, panie doktorze. Myślę, że tu może być też taki mechanizm polegający na tym, że w momencie, kiedy czujemy to zagrożenie, kiedy, tak jak wspomniałam, na początku maja Financial Times poinformował w swojej publikacji o tym, że Rosja planuje, tu cytuję, brutalne akcje sabotażowe na całym kontynencie, to już w tym momencie my się zaczynamy we wszystkim, czy możemy się zacząć doszukiwać we wszystkim właśnie tego rodzaju akcji. I może to zabrzmi źle, ale to już nieważne, czy to ma umocowanie jakieś w faktach, czy nie, ale my to tak odbieramy. Czy możemy odbierać? O,
z punktu widzenia tego, co się dzieje od lutego 2022 roku na Ukrainie, wojna pełnoskalowa, Rosja taktycznie zyskuje przewagę w komunikacji strategicznej. Jest nie do ukrycia, że wygrywa komunikację strategiczną, a to pozwala jej prowadzić wojnę czwartej generacji, wojnę progu wojny. No i wszystkie te działania, które realizuje, odnoszą pewien skutek.
Bo, co to znaczy wojna czwartej generacji?
Czyli to jest wojna przy użyciu wszystkich nowoczesnych rzeczy oddziałujących na sferę psychiki, sferę postrzegania, sferę odbioru. Czyli nie używamy broni, a używamy inną broń. Radio, telewizja, internet, strach, zamęt, pożary. Nie ma tu jeszcze wybuchów, generalnie jakby zamachów, ale są to wszystkie rzeczy, które mają się przede wszystkim pierwsze wywołać. Strach, później panikę. No Rosjanie dosyć skutecznie wykorzystują starą dobrą książkę Psychologia tłumu Lebona. Rozłożyli ją na czynniki pierwsze. Federalna Służba Informacji na samą Polskę dysponuje armią hakerów, armią troli około 700 osób na odcinek Polski, więc dużo osób pracuje na tym, żeby wojna trzeciej generacji można powiedzieć, podprogowo oddziaływać na społeczeństwo polskie, konta fejkowe, covidowe stały się kontami nagle antyukraińskimi, nagle stają się kontami antyunijnych występków. Także to, jeżeli polskie służby odpowiednio to analizują, to te informacje trafiają do szerokiego spektrum służb. Ja się nie dziwię, że tak to się dzieje w całej Europie. Służby dają informacje. Z punktu widzenia decyzji rządowych premier przedłużył do 31 maja, między innymi decyzją na pewno analizy wywiadowczej, kontrwywiadowczej, stany alarmowe w administracji publicznej, w ogóle administracji specjalnej, w infrastrukturze krytycznej. I wiemy, że niektórzy do tego podchodzą tak już lekceważąco, ale administracja publiczna szczebla wojewódzkiego, powiatowego, specjalnego, rządowego, administracji spolonej musi wdrażać procedury i w naszym województwie, w naszym mieście są wdrożone procedury poziomu drugiego, czyli brawo. I z punktu widzenia CPR, czyli informatycznego również brawo, czyli jest drugi stopień, stosunkowo wysoki dla administracji publicznej. To skutkuje pewnym elementem wdrożenia procedur weryfikacji maili, weryfikacji poczty klasycznej, osób, dopuszczenia osób do wizyt, organizacji pewnych rzeczy, typu na przykład Urząd Marszałkowski z punktu widzenia swojej otwartości na społeczeństwo i takiego przekazu. Imprezy się odbywają jak najbardziej, wszystkie imprezy o charakterze integracyjnym, ostatnio 20-lecie Polski w Unii Europejskiej, wszelkiego rodzaju eventy, ale co nie znaczy, że tak zwana polityka frontem do klienta, oczywiście tak nazywana w tej instytucji, nie jest też wspierana odpowiednimi procedurami weryfikacji. Osób, które przychodzą, które muszą się wpisywać w książkę, które w dany sposób, którymi zajmują się pracownicy. To wszystko wynika z procedur rządowych poziomu drugiego brawo. No i administracja publiczna poziomu wojewódzkiego, samorządu województwa na różnych szczeblach właśnie tych działań klienta indywidualnego, instytucjonalnego musi weryfikować osoby, które pojawiają się. Do tego jest monitoring, do tego są pracownicy ochrony, do tego są portierzy, do tego są urzędnicy, wrażliwość, do tego są kursy internetowe dla urzędników obowiązkowe na temat cyber. No więc tutaj jakby ta świadomość budowania społeczeństwa, które widzi zagrożenia w miejscu pracy, pozwoli też przenosić te zagrożenia na miejsce życia w odpoczynku. Więc tutaj z punktu widzenia procedur, które są wdrożone w tej instytucji, one działają. Mniej czy lepiej generalnie są lubiane przez osoby tam pracujące lub osoby, które wizytują tą instytucję. Ale podobne procedury istnieją w innych instytucjach rządowych, samorządowych. Znacznie gorzej jest je wdrożyć w instytucjach tak zwanych otwartych. Uczelnia wyższa, bardzo trudno. Szpital, bardzo trudno. Miejsca komunikacji publicznej, dworce, no jest to trudno. Tam jakby wdrożenie procedur bezpieczeństwa nawet poziomu drugiego jest praktycznie bardzo, bardzo trudne. W administracji, gdzie są budynki, gdzie jest nadzór, dozór, czy to szczebla warszawskiego, czy wojewódzkiego, w dużych miastach wojewódzkich, bo zajmę sobie pytanie, no, ryzyka w gminie małej, miasteczku powiatowym, z punktu widzenia, gdzie się wszyscy dobrze znają i każdy wie, kim jest, z imienia i nazwiska, a u nas jest duża anonimowość w miastach dużych, Szczecin, Poznań, Wrocław. No tutaj pan profesor wspomniał o działaniach kontrterrorystycznych, nawet ich nazwać, czyli wydarzenia rzeszowskie i wrocławskie, tak? Czyli nasze służby wywiadu cywilnego, tak, zapobiegły dalszej infiltracji właśnie fabryk czy lotnisk, więc to działa, nie? Z punktu widzenia tej aktywności wojny właśnie czwartej generacji, zbierania informacji na przyszłość, tak? Czyli każdy tutaj pracuje nad tym, żeby kontrwywiadowczo ograniczać tych ludzi, którzy tu się pojawili w jakimś aspekcie migracyjnym, turystycznym, każdym innym i starają się w naszym państwie zbierać, gromadzić, analizować informacje o różnych miejscach, gdzie przebywają ludzie, o różnych miejscach, co produkujemy. Proszę też zwrócić, że też taka teoria się pojawiła ostatnio gdzieś w mediach europejskich, że było dużo pożarów, instalacji o charakterze chemicznym i zbrojeniowym. Nie? No też to można odbierać różnie, ale wywiady, czy to brytyjskie, czy niemieckie, czy czeskie, włoskie, analizują ten kontekst, dlaczego akurat tam, prawda? Dlaczego
tak, pożarów chociażby było w Berlinie, tak?
No w Berlinie. No, tak, ale tak, to są jakieś tam pytania nie do nas, tylko pytania do analityków, wywiadowców Berlina, czy Brukseli, czy Madrytu, czy Pragi. Więc tutaj jakby ta wymiana pomiędzy służbami jest skuteczna, dlatego że jakby te stany alarmowe są wydłużane. W Polsce jest wydłużone do 31 maja i cała administracja publiczna, szeroka administracja publiczna jest, w szczególności w miastach dużych, wojewódzkich, do tego przygotowana i musi to robić, dlatego że mamy dużą rotację ludzi anonimowych. To niekoniecznie muszą być, jak tutaj pan profesor Ciechanowski, pan profesor Cypryjak stwierdzili, no nie wszyscy są przyjacielami Polski.
A jak my, bo rozumiem instytucje, tu są procedury, tak, tu są bardzo ścisłe zasady, reguły, które się wprowadza w momencie, kiedy
trudno jest to
na mieć. Odpowiednim szczeblu podejmowane są odpowiednie decyzje. Natomiast ja mówię o nas, o społeczeństwie, o ludziach, którzy są troszeczkę zagubieni, bo z jednej strony chcą żyć, cieszyć się swoją wolnością, cieszyć się życiem, krótko mówiąc, ale z drugiej strony tego rodzaju informacje sprawiają, że czują niepokój, czują zagrożenie, czują presję. I jak się w tym poruszać, jak się zachowywać?
Czy ja myślę sobie o tym, że my w ogóle jesteśmy zmęczeni tą sytuacją już, bo ten permanentny stres jakby w pewnym momencie no, przekracza nasze możliwości. I...
Bo myśmy tak naprawdę jeszcze jako społeczeństwo, jak sądzę, przepraszam, że wejdę w słowo, nie przerobili w sumie bardzo traumatycznej dla nas sytuacji pandemii.
Oczywiście, że tak.
Ile potem była wojna, ta pełnoskalowa.
No jeszcze była w pandemii, można powiedzieć.
Jeszcze była w pandemii, tak, tak. Także w gruncie rzeczy rzeczywiście to...
Nie było oddechu.
Oddechu nie było, tak.
Nie było oddechu, więc ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy naprawdę już zmęczeni. Ale myślę sobie też, że przez to, że ta sytuacja trwa tak no minimum te 4 lata, to też każdy z nas miał szansę znaleźć sobie jakiś sposób na to, żeby jednak obniżyć ten swój poziom napięcia. No bo w pewnym momencie ludzie na początku oczywiście bardzo śledzili te wszystkie doniesienia, nie odchodzili sprzed telewizorów, ale potem przychodzi ten moment, w którym mówię, dość, ja już po prostu nie mam siły, ja już chcę wrócić do normalnego życia, chcę, nie wiem, wyjść na spacer, podejmować swoje role społeczne i tak naprawdę ludzie zaczęli sobie ograniczać oglądanie.
Dozować
informacje, co uważam, że jest bardzo racjonalne. Natomiast takie sytuacje, jak mamy tutaj, tak, że pojawiły się pożary i nagle jest wątpliwość, czy to jest kwestia przypadku, czy jest to działanie takie zorganizowane, no to z powrotem tych ludzi
wytrąca tych nowo nabytych sposobów na radzenie sobie z tą sytuacją.
Tak, miejmy nadzieję, że na chwilę wytrąca, natomiast no, wracamy przed te telewizory, zaczynamy czytać, zaczynamy sprawdzać media jakieś społecznościowe, czy w ogóle jakieś informacje w internecie. Tu spokojnie, bo myślę, że możemy sobie zrobić naprawdę dużą krzywdę, sięgając po każdą informację, która się pojawi w internecie,
zwłaszcza
czy w mediach.
O różnego rodzaju komentarze, prawda, które często w gruncie rzeczy służą też rozsiewaniu propagandy,
krótko
mówiąc.
No to jest efekt kuli śnieżnej, który się tak nakręca, że później ciężko go zatrzymać, a no lęk już zostaje.
Jak sobie z tym radzić?
Po prostu te media społecznościowe są wszędzie, ale proszę zauważyć, że my jako służby bardzo szybko informujemy, uspokajamy, pokazujemy wręcz na żywo przekazy, że to gaśnie, że to opanowane, że nie ma zagrożenia. To wszystko też bardzo mocno i pozytywnie działa, że tutaj ten przepływ informacji jest natychmiastowy, nie ma blokady, gdyby go nie było. No to jest jakiś kłopot tak naprawdę, bo się potrafimy sami nakręcić. Tutaj też głośno mówimy o tych liczbach, bo one jednak przemawiają. Głównie boimy się tych bardzo dużych pożarów. Tych bardzo dużych pożarów od roku 2018, które były związane, czy to na przykład z pożarami wysypisk śmieci, dużych, olbrzymich, mamy coraz mniej. Rocznie w zeszłym roku było to 9 w całej Polsce, w naszym województwie żadnego. W 2018 roku było 53 i z każdym rokiem tych pożarów jest dużo mniej, więc to też pokazuje, że tak naprawdę służby są sprawne, sprawnie działają, więc to też psychologicznie jednak uspokaja, zwłaszcza, że tak jak pani mówi, po pandemii pokazaliśmy, że wszyscy naprawdę możemy, potrafimy i to działa.
Aha.
Ja chciałbym tutaj podkreślić kwestię edukowania na rzecz bezpieczeństwa, bo mamy faktycznie, mogę stwierdzić, nieprzygotowane społeczeństwo, niewyedukowane. Przeprowadziłem badania, takie duże badania na terenie województwa zachodniopomorskiego, także na terenie Polski. Poddałem badaniom i mieszkańców zachodniopomorskiego, pracowników instytucji zagrożonych zamachem, atakiem terrorystycznym, przestępczym, no i ekspertów w dziedzinie zwalczania przestępczości i terroryzmu. I te oceny, jakie były osiągnięte w wyniku badań, były bardzo niepokojące. A więc także społeczeństwo, to zdarzają się przypadki przynoszenia do komisariatu znalezionego niewypału, niewybuchu.
Karabin.
Dokładnie. Tak samo, proszę państwa, przygotowania. Miałem przyjemność w 2012 roku pracować w Krajowym Zespole Ekspertów do Spraw Bezpieczeństwa Euro 2012 przy ówczesnym wiceministrze generale Rapackim. I na jednej z odpraw w ministerstwie właśnie zadaję panu ministrowi pytanie. Czy wie, jak mamy świetnie wyedukowane służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo? Pan generał patrzył podejrzliwie na mnie. Natomiast obok mnie siedział rektor Wyższej Szkoły Policji i tak krótko przedstawiłem. Policjant, który zaczyna służbę, a teraz będziemy mieli bardzo dużo tych policjantów, 15 tysięcy, ale cofnę się do tamtego okresu. Spędzał wtedy w szkole policji, ośrodku szkolenia 6-9 miesięcy, w zależności, to różny był okres. To była rozpiętość dydaktycznych jednostek 1600, 1800. Przeznaczano je na edukowanie w zakresie przedmiotów prawnych, a więc wszelkie prawo karne, administracyjne, podstawy cywilnego, także wszelkie przedmioty prewencja, ruch drogowy, taktyka, technika interwencji, wyszkolenie strzeleckie, a więc te 1800. I na takie zagadnienia jak zarządzanie kryzysowe, terroryzm i pirotechnika poświęcono aż 2 godziny lekcyjne, gdzie policjant nie widział na oczy kostki trotylu, bo tego nie było w programie.
To robi wrażenie.
Dokładnie tak. I miałem przypadki autentyczne z ręką na sercu, że patrol młodych policjantów, pełniąc służbę w Szczecinie, znalazł pełnosprawne urządzenie wybuchowe w rejonie służbowym i przyniósł go na komisariat. I to nie był 13 komisariat z pazurą. A więc nie dość, że narazili swoje życie, to narazili wszystkich, których mijali, łącznie z załogą tego komisariatu.
Ale też tego rodzaju działania, jak i chociażby ta informacja, która była swego czasu szeroko dyskutowana, ale też i obśmiewana, a niesłusznie, bo moim zdaniem problem na pewno nie jest, po prostu jest poważny. Mam na myśli to, co się wydarzyło w komendzie policji, stołecznej policji z udziałem pana komendanta, to na pewno nie budzi takiego naszego społecznego zaufania do pewnych służb, prawda?
No na pewno.
Przepraszam tutaj obecnego przedstawiciela.
Wygraliśmy w tym roku po raz kolejny strażacy i ratownicy medyczni.
To chciałam podkreślić, że to zaufanie społeczne bardzo jest w dalszym ciągu.
Państwowa Straż Pożarna była najlepiej oceniana na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Ale wracając do policji, to ten poziom zaufania też jest istotny przecież.
Oczywiście. Ta labilność funkcjonariuszy, którzy przychodzą, odchodzą, tych dzielnicowych z prawdziwą krwi i kości, to nie ma. No, nikt nie chce ciężko pracować, a to są pierwsze osoby, które pracują wśród społeczeństwa. To oni na spotkaniach samorządowych spotykają się, słyszą. Są pierwsze przyjmowane informacje o jakichś zagrożeniach bezpieczeństwa. Sygnalizatorzy. A więc wiele takich informacji można uzyskać poprzez właśnie dobrą pracę, obecność tych dzielnicowych wśród mieszkańców, nie za biurkiem i tworzących kwitologię. Bo to zaprzecza, oni nie wykonują funkcji władczej policyjnej, a za to powinniśmy im płacić.
No tak, tylko tutaj to, o czym mówimy, to też jest jeden z takich bardzo ważnych czynników, to zaufanie społeczne wobec służb mundurowych, akurat w tym wypadku policji. I tak naprawdę tutaj powinna być chyba wprowadzona jakaś taka akcja, która miałaby przywrócić akcja. No tu właśnie akcyjność to może nie jest najlepsze tutaj rozwiązanie. Raczej chodziło mi o pewne rozwiązania, które by przywróciły to zaufanie społeczne wobec tej służby, ale na to potrzeba czasu, a my tak czasu tak za wiele nie mamy, bo te wydarzenia toczą się szybko i nie czekają, aż my tutaj pewne rzeczy pozałatwiamy w tej naszej Polsce kochanej.
Oczywiście, że dynamiczny rozwój i przestępczości, i zagrożeń terrorystycznych nie będzie czekał, nie będzie pytał. Już udało nam się kilkukrotnie zapobiec. Mieliśmy pierwszego terrorystę, którego tak nazwałem w swojej książce, monografii antyterroryzm państwa demokratycznego. I w tym momencie mieliśmy przypadek doktora Brunona Kwietnia, który planował wysadzić gmach Sejmu podczas obrad dwóch połączonych izb, całego rządu i prezydenta RP. A więc gdyby nie szukał w internecie bratniej duszy, to zrealizował to. Produkował setki kilogramów materiałów wybuchowych, bo był chemikiem. Miał do dyspozycji laboratorium na uczelni krakowskiej. Więc tylko byliśmy o włos. Tu się udało, że filtry ABW przeczeszujące internet wychwyciły niepokojące filmiki wrzucane z prób poligonowych i później próba poszukania wykonawcy, bo jego instynkt samozachowawczy był tak silny, że nie był w stanie sam tego zakupionego transportera opancerzonego wyposażyć w parę ton materiału wybuchowego i wbić się w gmach Sejmu.
Zatem, panie doktorze, ten nasz społeczny punkt widzenia, gdyby pan mógł też powiedzieć, jak my, członkowie tego społeczeństwa, tej społeczności, powinniśmy się zachowywać.
No, cytując klasyka, który mówi, prawda leży tam, gdzie leży. Trzeba ją szukać. Każdy sobie może odpowiedzieć.
Ukłony dla pana profesora, tak, nieżyjący.
Każdy sobie tak, niektórzy mówią, że czarne jest czarne, białe jest białe, albo odwrotnie. Więc tutaj cytując różnych klasyków polityki, my nie możemy dać się przede wszystkim, tak mówiąc kolokwialnie, zwariować. Nie? Czyli jeżeli będziemy tak permanentnie poddani procesowi prania mózgu, generalnie mówiąc tak językiem studenta, inwigilacji i manipulacji, no to sami sobie zbudujemy w swojej wyobraźni, że mamy wrogów. Tak? Wrogów jaźni i wrogów realnych. I teraz pytanie, ten który wróg będzie trudniejszy? Czyli ten wróg jaźni, czy wróg fizyczny, który jest? I tutaj jest to bardzo mocne nastawienie z punktu widzenia różnych grup, prawda? Różnych grup wiekowych i grup społecznych. Z punktu widzenia takiej działalności badawczej, to jak pan profesor mówi, czy, ale także dydaktycznej, to w naszym regionie, z punktu widzenia takiego hubu gazowego, hubu infrastrukturalnego, jesteśmy w województwie, które ja nazywam hubem gazowym. Mamy tutaj bardzo mocną infrastrukturę krytyczną gazową, bardzo mocną infrastrukturę energetyczną. To też jest ważne. Mamy wiele takich ryzyk, które się mogą pojawić z punktu widzenia niebezpiecznych sytuacji na infrastrukturę przemysłową i przesyłową, to te społeczeństwa jakby w pewien sposób muszą być dokształcane, edukowane na poziomie dziecka, młodzieży, dorosłych i seniorów. I tak z punktu widzenia tych zagrożeń, które analizuje samorząd województwa w współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, to te programy profilaktyki zagrożeń są bardzo dobrze realizowane. I one dotyczą takiego Uniwersytetu Malucha, bezpiecznego seniora, dotyczą bezpiecznych sezonów wakacyjnych. I to jakby Policja Zachodniopomorska ma kilka fajnych, ciekawych programów o charakterze regionalnym, którymi stara się oddziaływać z punktu widzenia budowania, o którym tutaj państwo mówicie, pozytywnego wizerunku policji. Przypomnę, że policja nie tak dawno, bo liczymy na dekadzie, osiągała bardzo wysokie wyniki. Nie były to wyniki straży pożarnej generalnie, bo straż pożarna skupiała SP i PSP. Jak pan doktor mówi, 80, prawie do 90, ale policja dochodziła w pozytywnym postrzeganiu swojej działalności do 65%. To był bardzo, bardzo dobry wynik. Na pewno był wynikiem euro. Był wynikiem innych działań też policji, zaangażowaniem w tak zwane wydarzenia o charakterze, nazwijmy to, masowym, takie jak na przykład Woodstock, takie jak inne wydarzenia muzyczne czy kulturalne, sportowe, gdzie policja brała aktywny udział. No, w pewnym momencie jakby to politycznych decyzji policja jakby mówiąc, się wycofała i pewne też negatywne rzeczy z punktu widzenia policji się wydarzyły, kończąc tutaj na słynnym granatnikowaniu w Komendzie Głównej. I policja pracuje. No, Policja Zachodniopomorska z punktu widzenia mojej oceny współpracy z samorządem województwa, jakby nie było w tym okresie ostatnich nawet 8 czy 10 lat, w obszarze budowania tkanki miękkiej, czyli budowania świadomości o zagrożeniach, spełniła swoją rolę. Oczywiście to wymaga dużych nakładów finansowych. To kosztuje, to państwo mogą sobie policzyć, to nie jest 2-3 tysiące złotych. To są środki z punktu widzenia działalności policji idące w miliony złotych. Czyli zapotrzebowanie policji na działania o charakterze właśnie nieprewencyjnym, bo to, co pan mówi, pan profesor, czy tutaj co pan doktor, to są działania o charakterze prewencyjnym, działania kontrolne, ale działania miękkie, uświadamiające, w mojej ocenie, po analizach, kosztowałyby miliony złotych. Taka ciekawostka, w ustawie o policji nie ma wzmianki, że policja w budżecie policji nie ma wzmianki wprost mówiącej o działaniach o charakterze miękkim zabezpieczenia budżetowego. To jest bardzo niebezpieczny ruch. Ja o tym mówię od kilku lat, że policja musi doprowadzić do zmiany ustawy o policji i budżetowaniu policji, aby własne środki również były elementem działań miękkich, profilaktycznych, bo też chcę Państwu powiedzieć, że z punktu widzenia budżetu policji praktycznie większość tych działań opiera się o wsparcie finansowe poziomu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i innych działań w ramach różnych organizacji pozarządowych. Więc tutaj potrzeba, tak wywołaliśmy policję, ich tutaj akurat nie ma, ale będę bronił tutaj naszej współpracy na poziomie samorządu województwa. Samorząd województwa z punktu widzenia wsparcia programów o charakterze miękkim wspiera policję od 2007 roku bardzo mocno, czyli już to są lata, praktycznie niedługo będziemy mieli 15-20 lat różnych tam działań, o których Państwo czasami słyszycie, Uniwersytet Malucha, Bezpieczny Senior, to się pojawia, nawet radio publiczne, Radio Szczecin brało udział w kilku takich projektach, gdzie policja robiła działania o charakterze uświadamiających zagrożenia, czy handlem żywym towarem, czy niebezpiecznymi sytuacjami związanymi z porwaniami, czy z pobiciem, wszystkim. Te działania są. Oczywiście one są ograniczone, ponieważ no, nikt nie ma takich dużych środków, żeby przeznaczyć kilka milionów złotych na kilka lat. Więc tutaj no, cieszy nas bardzo informacja, że pan premier uruchomił 100 milionów złotych dla ABW, ale twierdzę, że trzeba miliony złotych dla Straży Pożarnej w swoim zakresie, dla Policji Państwowej, dla wyższych uczelni, aby robić szerokie działania o charakterze miękkim. Bo tych zadań i działań nigdy nie jest za dużo. Ich jest za mało.
Panie profesorze, czy jeszcze coś chciałby pan dodać do tego wątku?
Tylko chcę powiedzieć, że żebyśmy tak, wykonać taką pętlę, no takie czasy i takie ryzyka, i takie zagrożenia, że to, co się stało, czyli te pożary przywołują takie poważne i takie wieloaspektowe dyskusje na bardzo poważne tematy. To, co mówili moi państwo, pani i panowie, pokazuje, jak w wielu aspektach jeszcze jest, jak wiele do zrobienia, prawda? Nie chcę tutaj jakby wchodzić już w szczegółowe tematy, bo to zostało już powiedziane, ale przed nami chyba jesteśmy na początku pewnego etapu w naszym państwie, gdzie będziemy musieli bardzo czujni, bardzo umieć, jak to kiedyś też nasi przodkowie, umieć czytać między wierszami, kiedy informacja była kontrolowana przez no, nieprzyjaznych nam, że tak, albo nieprzyjazną instytucję, mówię o okupacji chociażby. Ale, powiem jeszcze tylko o jednej rzeczy. Jesteśmy teraz takim pokoleniem, które przebywa ogromna ilość informacji, prawda? Bardzo szybkie informacji, ciągle zmieniające się informacji. Sięgamy do internetu, bo tam najszybciej na przykład można zrobić. I w tej sytuacji bardzo łatwo jest podrzucić jakiegoś fejka, bardzo łatwo jest skierować myśli albo informacje w kierunku takim, jaki chcemy osiągnąć, prawda? Kiedy pan doktor Sikora mówił właśnie o tej edukacji, nie wiem, czy tutaj nie powinno być też położony wielki ciężar naszego wysiłku na to, żeby właśnie nauczyć ludzi właśnie krytycznie oceniać informacje.
No to dokładnie, no, panie profesor, tego, czego uczę się na uniwersytecie na kierunku bezpieczeństwa, krytycznego
tak.
Myślenia, nie?
Tak. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, a dobrze, że właśnie my zawodowo się tym zajmujemy, tak? Krytycznym patrzeniem, krytycznym spojrzeniem i krytyczną oceną sytuacji. O, to właśnie no, chciałem dokładnie. Powiedzieć.
Tak, ale też odróżnianiu źródeł, sprawdzaniu w wielu źródłach, prawda, takich informacji. Tego chyba jako społeczeństwo powinniśmy się nauczyć.
Jest o tym bardzo głośno ostatnio. Nawet nasze służby prasowe w Państwowej Straży Pożarnej przychodziły szkolenia, bo tutaj można powiedzieć o deepfake'ach, o fake newsach. Tego jest bardzo dużo. My cały czas się szkolimy, mamy takie zajęcia, żeby właśnie rozpoznawać, żeby też ta informacja, która przychodzi, której wszyscy szukają, była informacją konkretną, sprawdzoną, bo dzisiaj tak naprawdę 10-15 minut nie ma informacji, to każdy sobie dopowie, wymyśli i tu wtedy generujemy największy kłopot.
Jasne. A jeszcze sobie tak myślę, że no dobrze, że służby oficjalne dają komunikaty tak naprawdę, do których możemy dotrzeć i powinniśmy się tego trzymać jako społeczeństwo, bo musimy...
Wierzyć specjalistom.
Tak, wierzyć specjalistom, bo musimy pamiętać, że jak się w nas pojawia lęk, to on ogranicza naszą możliwość takiej realnej oceny sytuacji, tylko...
Racjonalnej.
Racjonalnej. I myślę sobie, że bardzo często zagrożenie zostaje wtedy wyolbrzymione, co też no, nie działa na naszą korzyść.
Pamiętajmy wszyscy, że tak naprawdę w pożarach wszyscy uwielbiają ogień. A tak naprawdę w dużej mierze boją się tego dymu, tej toksyczności, o której się mówi generalnie. To jest ten temat i tutaj taki prosty przykład porównania, który dzisiaj został opublikowany, że toksyczność dymu podczas pożaru w Warszawie było zdecydowanie mniejsze niż w czasie Sylwestra i wystrzału fajerwerków. Tu też trzeba mieć tego świadomości, że dzisiejsze służby monitorują to, sprawdzają. Też inne spalanie jest, inne są środki. To naprawdę jest wiele, wiele takich symptomów, które uspokajają. I ta informacja to chyba taka rzecz najważniejsza. Konkretna informacja od służb to jest bardzo ważne.
A korzystając z tej sytuacji, bo od pożarów wyszliśmy i może na tych pożarach zakończmy też naszą rozmowę, żeby też tak nie bagatelizować, że to nic takiego. No nie, wydarzyły się, prawda? I nie, już oczywiście. Niezależnie od tego, jaka była ich przyczyna i na śledztwo, czy na wyniki śledztw w tych wszystkich sprawach pewnie będziemy czekać. Natomiast co powinniśmy wiedzieć, jak reagować, bo czytałam, że w jednym z tych przypadków bodajże dość długo trwało, zanim zawiadomiono tak. Odpowiednie służby.
Jest to temat znowu związany trochę z rozwojem społeczeństwa.
Bo wszyscy myśleli, że ktoś to zrobił, prawda?
No bardziej nagrywali filmiki i robili zdjęcia. Tutaj jest ten kłopot i tutaj apelujemy, bo niestety mamy przypadki omawiane, że 30 minut od rozpoczęcia zdarzenia był pierwszy numer alarmowy 112, więc tutaj jakby kwestia zadzwonienia więcej razy nie jest złem. Lepiej więcej zgłosić, powiedzieć na zasadzie im więcej, tym lepiej, bo dojadą siły, niż kwestia a może ktoś zadzwoni. To jest zła interpretacja. Dzwońmy, mówmy, po to są operatorzy numerów 112, po to zostało zrobione, żeby w każdym momencie można było siły i środki wysłać, więc tutaj jest priorytet przede wszystkim zawiadomienia służb.
I to w ogóle dotyczy chyba wszelkich takich zdarzeń, bo przyznam się szczerze, że oni miałam, jak przyjaciółka opowiadała mi o swoim takim zdarzeniu drogowym, po prostu dachowała zimą i przejechało kilka samochodów. Niektórzy nagrywali, niektórzy machali. No, bardzo dziwne reakcje. Dopiero tam chyba, nie wiem, piąta czy szósta osoba i o dziwo był to tata, który się spieszył, żeby odwieźć dziecko do szkoły i on właśnie się zatrzymał.
Tych czynników jest bardzo dużo, na pewno sporo psychologicznych, ale też dużo jest takich, boję się.
Tak, boję się, bo nie wiem, co zrobić.
Dokładnie.
Więc bo nie potrafię udzielić pomocy.
Dokładnie, więc ten numer alarmowy 112 naprawdę jest priorytetem do wykonania, bo zgłosić to rzecz najważniejsza. Służby naprawdę sobie poradzą, jesteśmy w tak rozlokowani, takie możliwości, taka współpraca, że nie będzie kłopotem. Więc tutaj nie ma możliwości, nie ma strachu przed zadzwonieniem, tak? Tutaj przede wszystkim telefon.
I w tej chwili już aż tak nie musimy obciążać w swojej pamięci, bo kiedyś trzeba było znać te telefony do konkretnych służb. W tej chwili wystarczy.
Dlatego numer 112, jesteśmy identyfikowani o miejscu, w którym się znajdujemy, więc bardzo łatwo namierzyć.
No, pozycjonowanie w tych czasach. Dokładnie. Jest. Każdy z nas korzysta z GPS-u, czy w samochodzie, czy w swoim telefonie, więc te służby też mają możliwość pozycjonowania nas do kilku metrów, więc to też pomaga.
No i system ECAL, który jest w wszystkich samochodach właściwie nowych, więc dostajemy natychmiastowe zgłoszenie przy zdarzeniu z pozycjonowaniem konkretnego miejsca wypadku.
I to jest rzeczywiście ważne. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, za nasze spotkanie i też za uspokojenie nas wszystkich, że po prostu musimy działać racjonalnie, musimy raczej myśleć o faktach niż sugerować się interpretacjami, zwłaszcza, że niektóre z nich po prostu mogą nas zwieść gdzieś na manowce.
Włącz krytyczne myślenie.
Właśnie, włącz krytyczne myślenie. Być może to jest
takie proste hasło do młodych ludzi trafia. Trzy słowa. Krytyczne myślenie. Więc na początku co? Ja mam krytycznie myśleć? Ja przecież myślę krytycznie, ale można powiedzieć, że nie myśl strachem, tylko myśl krytycznie. Także tutaj z punktu widzenia jakby studiów takich specjalistycznych, czy studiów w Akademii Pożarniczej, czy Akademii Policyjnej, czy uniwersytetów, które kształcą w tych kierunkach, jest to łatwiej. No ale jest wiele kierunków innych, czyli związanych jakby, czy też ekonomicznych, społecznych, prawnych, więc chcielibyśmy, żeby krytyczne myślenie było wszędzie, od przedszkola po uniwersytety, od malucha po seniora, więc żeby nasze dzieci i dorośli myśleli krytycznie, w oparciu o fakty, a nie mity.
Tę puentę wypowiedział dr Mariusz Sikora, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przy telefonie był profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany Grzegorz Ciechanowski z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Z tego samego instytutu profesor doktor habilitowany Marek Cupryjak, który jest również podpułkownikiem Policji w stanie spoczynku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Młodszy brygadier, doktor nauk o zdrowiu, Tomasz Kubiak, oficer prasowy zachodniopomorskiego, komendanta Straży Pożarnej w Szczecinie, wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Maria Kujawa, psycholożka i psychoterapeutka. Dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.